Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dziewica, bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego wieczornego spotkania: priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej. I w studiu telewizji Trwam bardzo gorąco witam zaproszonych gości. Jest z nami pan Bartłomiej Misiewicz, szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej. Szczęść Boże, witam pana bardzo serdecznie. I pan poseł Waldemar Andzel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Witam serdecznie, panie pośle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy panowie, drodzy państwo, bieżące wydarzenia pokazują nam jakby na papierku lakmusowym, że ogromny jest niepokój w środowisku tych, którzy utracili władzę w szeregach Platformy Obywatelskiej. No i w partiach, które ramię w ramię z Platformą Obywatelską teraz tworząc opozycję współpracują. Mamy także do czynienia z układem politycznym, który odnajduje swoje odzwierciedlenie w dalszym ciągu w mediach. Na samym początku może rozpocznijmy od rozmowy o tych bardzo niepokojących zjawiskach. Bardzo wiele działań podejmowanych przez nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, przez panią premier Beatę Szydło, przez szefów poszczególnych resortów nie odnajduje właściwego miejsca w przestrzeni publicznej. Informacja nie dociera do obywateli, nie dociera do społeczeństwa. Następuje bardzo niesamowicie intensywny proces marginalizacji tych najważniejszych wydarzeń dla Polski. Wspomnijmy chociażby dzisiejszą konferencję prasową i ogromny sukces Polski na szczycie klimatycznym w Paryżu, wypracowany przez ministra środowiska, pana profesora Jana Szyszko. No i chociażby dzisiejsza wizyta ministra obrony narodowej na Ukrainie w Kijowie. Dosłownie strzępy informacji dotarły do społeczeństwa, a przecież to bardzo ważna i istotna wizyta.
Proszę ojca, rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić. Ja chciałbym na pocieszenie tylko powiedzieć, że to w żadnym wypadku nie przeszkadza nam w tym, żeby dalej ciężko pracować i realizować wszelkie postawione cele przez ministra obrony narodowej, pana Antoniego Macierewicza. Rzeczywiście dzisiaj było się spotkanie robocze w Kijowie, w którym minister Macierewicz brał udział. Polska była jednym z 5 krajów, bo była jeszcze Estonia, Litwa, Łotwa i Ukraina. Podpisano bardzo ważne porozumienie o współpracy międzynarodowej, nie tylko na tym poziomie wojskowym, także włączając to Stany Zjednoczone i Kanadę chociażby, ale także na poziomie edukacji czy poszanowania prawa. Także potępiono naruszenie suwerenności Ukrainy. Dziwię się, bo rzeczywiście mnóstwo polskich mediów na konferencji prasowej Ministerstwie Obrony Ukrainy było. Mogli chociaż troszkę informacji na ten temat przekazać. Tak się nie stało. My stawiamy dzisiaj, ja bo za to odpowiadam ministerstwie, na przekaz w sieci, po prostu internetowy. Na Twitterze, na Facebooku, na naszych stronach internetowych. Oczywiście media wyłapują to, że na przykład skandalem dla mainstreamu jest, że mamy reprezentację wojska skromną, bo tylko sztandar, tą asystę wojskową na miesięcznicach smoleńskich.
No i informacja o uczestnictwie pana ministra Antoniego Macierewicza w uroczystościach 24. rocznicy powstania
Radia Maryja. To rzeczywiście, gdybyśmy, bo akurat też wtedy miałem zaszczyt być na tych uroczystościach, także wiceminister Kownacki, zapewne gdybyśmy jechali do takiej stacji, która to całą prawdę, całą dobę podaje na ich uroczystości, to zapewne byłoby to chwalone. Nie przy tym kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej. Będziemy tam, gdzie przekazywana jest prawda i będziemy tam, gdzie walczy się o Polskę.
Panie pośle, także ten sztucznie wywołany szum wokół Trybunału Konstytucyjnego, kto całą sprawę analizuje od samego początku, wie dokładnie, że to zamach w reżyserii Platformy Obywatelskiej i PSL-u na Trybunał Konstytucyjny. Wczoraj ogromny marsz poparcia dla prezydenta Andrzeja Dudy, pani premier Beaty Szydło w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, marsz wolności i solidarności, także wystąpienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości przy Trybunale Konstytucyjnym. Patrząc na przekazy medialne, w dalszym ciągu mamy do czynienia, że ten układ polityczny Platformy Obywatelskiej Towarzystwa w dalszym ciągu odnajduje swoje scementowanie i umocowanie w mediach i tych jeszcze publicznych, ale także w tych lewicowo-liberalnych.
Tak, to prawda. Marsz wczorajszy był wielkim sukcesem. Widać olbrzymie poparcie społeczeństwa dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, dla rządu Beaty Szydło i dla działań podejmowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Także pomimo trudnej pogody, wielki sukces, wielkie poparcie społeczeństwa.
No i konieczność także podjęcia bardzo konkretnych działań, jeżeli chodzi o konieczność uporządkowania funkcjonowania mediów w Polsce. Myślę w sposób szczególny o mediach publicznych, czyli tych, które są utrzymywane przecież za nasze pieniądze, pieniądze obywateli.
Tak, oczywiście zgadzam się z tym. Media powinny być uporządkowane, nie mogą dezinformować obywateli, nie mogą pomijać wielu ważnych informacji, które dzieją się dla naszych obywateli. Także media powinny rzetelnie informować i obiektywnie wszystkich obywateli o tym, co się dzieje w naszym państwie.
Dzisiaj minister obrony narodowej w Kijowie, na Ukrainie. Ukraina stała się punktem podjęcia tematu przez Polskę, ale także kraje członkowskie Unii Europejskiej, tematyki związanej z bezpieczeństwem, agresja Rosji na Ukrainie. No i rozpoczęła się debata. I w kontekście tych wydarzeń pytamy się, czy rzeczywiście dzisiaj Polska jest krajem bezpiecznym.
Proszę ojca, szanowni państwo, ja myślę, że ta debata powinna się zacząć dużo wcześniej, a dokładnie 10 kwietnia 2010 roku. Bo tak naprawdę, gdyby wtedy Polska zachowała się tak, jak przystało na państwa członkowskie NATO, Unii Europejskiej, gdyby zawalczyła o swoje, pewnie nie byłoby kolejnych wydarzeń. Nie byłoby właśnie aneksji Krymu, w ogóle nie byłoby wtargnięcia na Ukrainę, a już na pewno zestrzelenia malezyjskiego Boeinga. To też nie oznacza, że zagrożenie nigdy by nie groziło. Ja chciałbym przypomnieć Białą Księgę Bezpieczeństwa Państwa, wydaną przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego za prezydentury pana Bronisława Komorowskiego, gdzie wprost stwierdzono, że w Polsce nie grozi żadne zagrożenie ze wschodu. Ja nie chcę teraz kłamać, to był albo 2012, albo 2013 rok, kiedy takie arcydzieło zostało wydane. Rzeczywiście jest tak, że od zawsze uważaliśmy, że trzeba wzmocnić tą wschodnią flankę. Też tym bardziej, że my zamykamy wschodnią stronę NATO. Warto przypomnieć byłego szefa Komisji Obrony Narodowej, który kilka dni temu, gdy zapowiedzieliśmy w przyszłym roku uruchomienie 3 brygad obrony terytorialnej kraju, właśnie na wschodzie Polski, stwierdził, że to jest, cytuję, głupi pomysł, ponieważ zagrożenie terrorystyczne idzie z zachodu. Mówię oczywiście o panu Stefanie Niesiołowskim, wielkim znawcy obronności państwa polskiego. I to właśnie dzisiaj pokazuje, jaki jest stan, z czym zostawiono Ministerstwo na przykład Obrony Narodowej, z czym zostawili poprzednicy. Na przykład ogłoszony przez nich hucznie program Wisła, czyli system przeciwrakietowy jako zabezpieczenie dla Polski, w sprawie którego nie zrobiono nic, zero. Dopiero te rozmowy się zaczynają.
Panie pośle, jaką rolę odgrywa Polska w strukturach NATO? Czy rzeczywiście natowskie struktury są dla nas wystarczającym gwarantem bezpieczeństwa naszego państwa?
Myślę, szanowny ojcze, że podstawą obronności naszego państwa powinna być siła obronności bezpieczeństwa naszego kraju. To w pierwszym stopniu. Oczywiście powinniśmy współpracować z NATO i tą współpracę nadal rozwijać. Powinny to być w mojej opinii także powstać bazy natowskie na terenie naszego kraju, ale w pierwszej kolejności to my Polacy powinniśmy zadbać o nasze wojsko, o nakłady na obronność, na bezpieczeństwo naszych obywateli.
Obecności baz NATO w Polsce sprzeciwia się Rosja.
Tak, to prawda i to od wielu lat, no ale nie będziemy słuchali Rosji. Ważny jest interes narodowy Polski, naszego kraju i my na pewno będziemy szli w tym kierunku, aby te bazy natowskie w naszym kraju powstały.
Polska armia jako ten podstawowy czynnik gwarantujący bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Czy stan polskiej armii na dzisiaj jest wystarczający, żeby obronić granice naszej ojczyzny?
Proszę Państwa, to są takie informacje, o których nie do końca można publicznie mówić, ale to co się widzi, no to jest oczywiście niedopuszczalne, że mamy armię, która mieści się na Stadionie Narodowym, a przy okazji jeszcze mamy więcej generałów niż w każdej innej armii świata, no którzy po prostu nie są często też nawet zdolni do tego, żeby walczyć. Więc na pewno liczebność armii to jest jeden z priorytetów, musi być zwiększona, ale kolejnym bardzo ważną kwestią jest ujednolicenie, zhierarchizowanie struktury Wojska Polskiego. Mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, gdzie mamy 3 dowódców. nie dość, że ich kompetencje przenikają się, to jeszcze tak naprawdę żaden z nich nie ponosi za nic odpowiedzialności. Cokolwiek
czyli
się
mamy
dzieje.
Obecnie trzy ośrodki decyzyjne?
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Oczywiście tym jednym jest skupiający minister obrony narodowej, porozumieniem także z panią premier czy z panem prezydentem, ale jednak już na etapie Wojska Polskiego są to trzy ośrodki. I tak jak mówię, kompetencje się przenikają, a odpowiedzialności w zasadzie nikt nie powinien z nich żadnej ponosić. I dzisiaj to jest tak, że jeżeli cokolwiek by się nie daj Boże wydarzyło, to wszyscy są świetnie przygotowani do tego, żeby wziąć walizki i uciekać, ale nie do tego, żeby stanąć i walczyć. Stąd właśnie jest problem jeden z tych priorytetów zwiększenia liczebności armii. Ale to jest także powołanie obrony terytorialnej kraju. Ja dla przykładu mogę powiedzieć, że dzisiaj mamy do czynienia, usłyszałem takie hasło, z modą na bezpieczeństwo. Rok temu mieliśmy w Polsce 350 klas mundurowych, młodzieży, która chciała się kształcić w tym kierunku, niekoniecznie iść do wojska zawodowo. Chcą mieć swoje życie prywatne, swoje życie zawodowe, ale po godzinach chcą móc pracować na siebie po to, żeby zwiększać swoje poczucie bezpieczeństwa także społeczności lokalnej. Dzisiaj, w momencie cały czas jeszcze zbierania tych danych, mamy już ponad 450 takich klas mundurowych. Ale co ciekawe, jeżeli chodzi o spisany program klas mundurowych z Ministerstwem Obrony Narodowej, tak żeby ten program nauczania był ujednolicony, wydatkowanie środków, to jak ci ludzie są szkoleni po to, żeby móc potem włączyć ich czy w organizacje proobronne, czy właśnie obronę terytorialną, mają podpisane szkoły w liczbie sztuk 3. To pokazuje szereg zaniedbań popełnionych, bo na to pieniądze są. One były, są i zapewne będą. Ministerstwo Obrony, pan minister Macierewicz, chce przekazać na przyszłorocznym budżecie ponad 300 milionów złotych po to, żeby utworzyć te pierwsze trzy brygady na ścianie wschodniej obrony terytorialnej, w dużej mierze złożonej z organizacji proobronnych. Dlatego, że to znacznie by nie tylko wzmocniło morale, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, także dało ludziom poczucie bezpieczeństwa, bo mogliby się szkolić, mieliby do czynienia z bronią, ze sprzętem. To naprawdę bardzo nam pomogło także w szerzeniu patriotyzmu, który dzisiaj jest po prostu potrzebny.
Zwiększenie liczebności armii, proszę powiedzieć, z jakiej aktualnej liczby do jakiej, jakie są priorytety, jakie są założenia resortu?
Mówimy teraz o ponad 90 tysiącach żołnierzy w służbie zawodowej, przy czym NSR to jest tam około 20 tysięcy, no to minimum niezbędne według wszelkich danych to jest między 140 a 170 tysięcy. To jest to, co powinniśmy osiągnąć w tym pierwszym priorytecie, dlatego pojawiają się te liczby 150 tysięcy. Ja też nie chciałbym jednoznacznie dzisiaj stwierdzać, jakby to wyglądało, bo to jest jasne, że założenie ministerstwa jest takie, żeby było jak najwięcej tych żołnierzy. Tym bardziej, że wiele młodych osób po prostu garnie się do tego, żeby do wojska iść, więc czemu im to nie możliwiać? W zamian za to, prawda, wprowadzono coś zupełnie innego. Dzisiaj każdy żołnierz po 12 latach służby odchodzi. Jest po prostu z wojska wyrzucany. I tak naprawdę jedynym powodem jest to, żeby nie wypłacać mu emerytury po 15 latach. Tylko, że odsetek osób, bo są przeprowadzane nawet ankiety wewnętrzne, odsetek osób, które po tych 15 latach, czyli po osiągnięciu wieku emerytalnego w wojsku, by odchodziły na emeryturę, sięga naprawdę 1-3%. To jest maksimum. Cała reszta chce służyć dalej Polsce. To są często świetnie wyszkoleni żołnierze w sile wieku, którzy mogą oddać się służbie ojczyźnie. Uniemożliwia im się to po prostu po 12 latach ich z wojska wyrzucając. Dlatego jednym z priorytetów, zresztą już nad tym projektem zmiany ustawy, nowelizacji ustawy trwają prace, jest właśnie zmiana tego przepisu.
Organizacje proobronne, jaka liczba przydałaby się Polsce? Ludzi gotowych, także zwartych, służyć ojczyźnie?
Nie, no, w sposób oczywisty będziemy chcieli zarażać tym jak największą liczbę osób. Tutaj, to tak jak mówiłem przed chwilą, ważne jest, żeby to powstawało w społecznościach lokalnych, żeby to były grupy, które są w stanie te strategiczne miejsca w konkretnej miejscowości obronić, prawda? To często jest czy jakieś miejsce przemysłu, jeżeli jeszcze jest, ale na przykład szkoła, ratusz, to jest kwestia, gdzie znajdowałby się magazyn z bronią, na jakim poziomie. To też nasi eksperci są na etapie prac tego, czy mówimy o powiecie, czy mówimy o gminie. No pewnie, że wzorujemy się w jakimś sensie na Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych. Oni są pod tym względem perfekcyjnie wyszkoleni. I jak to funkcjonuje, jak to wygląda. Ale przede wszystkim tu jakby nie będzie granicy wieku. Szkolić się będzie mógł każdy, no oczywiście na miarę swoich możliwości. Ale przede wszystkim chcemy tym zarazić ludzi młodych. Też po to, że to spożytkuje ich energię do czegoś pożytecznego. To jest ważne.
Panie pośle, mówimy o priorytetach Ministerstwa Obrony Narodowej. Przypomnijmy zeszłą kadencję Sejmu. Pan uczestniczył także w pracach Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Przetarg na Caracale. Sukces Platformy Obywatelskiej, ale gwóźdź do trumny dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Do tej sprawy trzeba koniecznie w dzisiejszym spotkaniu powrócić.
Mam nadzieję, że zostanie powrócone. Powrócimy do tego tematu. Myślę, że tutaj jest, przegląda się tej sprawie bardzo dokładnie Ministerstwo obrony narodowej, ale także duże zainteresowanie ze strony parlamentarzystów, posłów, ale także społeczeństwa. I myślę, że do tej sprawy należy powrócić. Mam nadzieję, że ten przetarg w mojej opinii zostanie powtórzony, ale trzeba poczekać, myślę, na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja także należałem do posłów, którzy krytykowali ten przetarg jako skandaliczny. On powinien być zupełnie inaczej rozstrzygnięty. Priorytetem dla naszego państwa także powinny być miejsca pracy w polskim przemyśle zbrojeniowym, ale oczywiście całościowo także obrona państwa. Także wiele elementów należałoby poruszyć i mam nadzieję, że w przyszłości ten przetarg zostanie rozwiązany z korzyścią dla bezpieczeństwa państwa i z korzyścią dla miejsc pracy naszych obywateli w Polsce.
Wielu ekspertów zajmujących się obronnością, panie pośle, mówili wprost, że ten przetarg był po prostu napisany, rozpisany pod dostawcę francuskiego.
Tak wielu mówiło. Można mieć właśnie tego typu obawy i dlatego potrzebne jest bardzo dokładne przyjrzenie się, myślę, powtórzenie tego przetargu, chociaż oczywiście śmigłowce nam są bardzo potrzebne i te śmigłowce transportowe, które dotyczyły ten przetarg, ale i śmigłowce w przyszłości bojowe, bo śmigłowce bojowe także starzeją się w naszej armii. Także myślę, że zostaną te sprawy uporządkowane i stan naszego bezpieczeństwa się poprawi. To, co do tej pory się działo za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL, no, można określić jako skandal.
Ministerstwo Obrony Narodowej powróci do tego przetargu?
Proszę ojca, ciężko powiedzieć. My rozpoczęliśmy audyt, także audyt dokumentacyjny dotyczący przetargu na Karakale. W zasadzie aktualnie czekamy też na decyzję z Ministerstwa Rozwoju dotyczącą kwestii offsetowych. No, prawda jest taka, że w Polsce produkowane są zarówno w Mielcu, jak i Świdniku świetne śmigłowce brytyjskie, amerykańskie, w tym oczywiście Black Hawki, wielozadaniowe. Tu rzeczywiście ja się zgadzam w pełni z panem posłem, że przetarg na Karakale został tak rozpisany, żeby uniemożliwić polskim inżynierom udział w tym przetargu. I w ogóle szereg dziwnych rzeczy tam ma miejsce. Ja przypominam, że przecież ogłoszenie tego przetargu padło z ust prezydenta Komorowskiego, a nie ministra obrony, nie żadnej komisji. Przypominam, że polscy producenci mówili o kwocie około 9 miliardów złotych, karakale kosztują 13 miliardów. Sami Francuzi mają tych karakali tylko kilkanaście sztuk, ponieważ są przestarzałe. Więc szereg takich problemów, które no jednak warto wziąć pod uwagę. Nie ukrywam, że po decyzjach offsetowych będą zapadały decyzje Ministerstwa Obrony Narodowej. Niemniej, nawet jeżeli przetarg zostanie unieważniony i rozpisany na nowo, no to oczywiście Airbus będzie mógł również do tego przetargu stanąć. To nie jest tak, że w tym momencie my będziemy, że tak powiem, zachowywać się jak poprzednicy. Aczkolwiek będziemy umożliwiali wszystkim podmiotom, którzy w przetargu wystartują, udział na równych zasadach. Nie będzie równych i równiejszych.
Co z polskim przemysłem zbrojeniowym? Sytuacja, wiemy, dość trudna i napięta.
Rzeczywiście tak to wygląda. No teraz aktualnie ta największa firma, Polska Grupa Zbrojeniowa, która skupia ponad 60 instytucji zajmujących się przemysłem zbrojeniowym, został zmieniony skład Rady Nadzorczej, Zarządu, a przed nimi bardzo trudne zadanie do tego, żeby jednak doprowadzić do rozwoju. Tak bardziej, że jest możliwość, żeby Polska stała się nie tylko miejscem takim, gdzie... Znaczy, są dwa aspekty. Jeden to jest oczywiście wymiana handlowa i wystawianie na sprzedaż naszych produktów, typu powiedzmy, nie wiem, rosomaki, ale jest też oczywiście ta sfera zmodernizowania polskiej armii. W przyszłym budżecie rozpisane jest na to około 18 miliardów złotych, na to, żeby polską armię zmodernizować. To znaczy będziemy chcieli doprowadzić do zakupu sprzętu jak najbardziej nowoczesnego, na jaki będzie nas stać, no i na jaki będziemy mogli dostać. Ja przypominam, że ten zapowiadany program Wisła, co do którego dopiero rozmowy rozpoczynamy, bo poprzednicy tylko ten przetarg ogłosili, ale nic więcej się nie stało. Tam informacja była taka, że miałoby to być zrealizowane do 2030 roku. No, sposób oczywisty, Polska nie może tyle czekać, już nie mówiąc o tym, że kwota, jaka obecnie pada, ponad 50 miliardów złotych, ale to jest tylko informacja medialna, bardzo się różni od tej pierwotnej proponowanej. Więc jakby te rozmowy zaczynamy, to szereg różnych rzeczy. Dzisiaj priorytetem jest dla nas kwestia obrony przeciwrakietowej. To jest to, na czym skupiamy się w pierwszej chwili.
Panie pośle, konieczny element i konieczne działania do podjęcia to także dozbrojenie polskich jednostek polskiego wojska.
Tak, oczywiście nasze jednostki powinny być i dozbrojone, i zmodernizowane, i rozbudowane. Tak tutaj już mówił pan Bartłomiej Misiewicz, nasze wojsko powinno się zwiększać, powinien powstać nowy komponent obrony terytorialnej. To na pewno będą priorytety i rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale także w pracach komisji, Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Także myślę, że to wszystko razem się złoży, aby nasz stan bezpieczeństwa naszego państwa został poprawiony. Także należy zmienić to, co także tutaj było wspomniane, system kierowania i dowodzenia naszą armią. Bo ten, który jest w obecnej chwili, źle służy naszemu bezpieczeństwu. Myśmy bardzo często o tym mówili jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy do poprzedniego rządu, niestety nie słuchał. Musimy to zmienić. Musi oczywiście przygotować stosowne projekty, także Ministerstwo Obrony Narodowej. Także w tym kierunku myślę, że wszystkie te działania będą zmierzały, aby stan bezpieczeństwa naszego kraju poprawić.
Państwo zapowiadają nie tylko przegląd przetargu na Caracale, ale te wszystkie umowy, które zobowiązują państwo polskie dotyczące polskiego dozbrojenia, uzbrojenia, mają zostać także przeglądnięte.
Znaczy w zasadzie robimy przegląd wszystkiego. Na tym się dzisiaj skupiamy. To jest tak, że rzeczywiście postawiliśmy sobie dość trudne zadanie, bo chcemy na koniec stycznia najdalej mieć już wyniki tego audytu. Nie tylko samego ministerstwa, także jednostek podległych. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo instytucji. Przepraszam. Przy czym jest tak, że skupiamy się oczywiście na tym, jak te pieniądze były wydatkowane, gdzie były wydatkowane, w jakie miejsca. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, bo to rzeczywiście drugiego dnia urzędowania zmieniłem, jak wyglądała kwestia zamówień, jeżeli chodzi o prenumerowanie gazet do Ministerstwa Obrony. I tytuły typu Tygodnik Nie czy Fakty Mity już w Ministerstwie Obrony nie będą się znajdowały. Zamieniliśmy je na przykład na nasz dziennik. Więc to zostało oczywiście zrobione. Natomiast te pieniądze były trwonione na praktycznie każdym kroku. Dzisiaj automatycznie, znaczy w zasadzie czego się nie dotknie, to się takie miejsce znajduje. W poszczególnych instytucjach, w poszczególnych departamentach jest to sprawdzane. Także czy było przestrzegane prawo przy różnych decyzjach. Nie tylko kwestia tych pieniędzy, ale także przestrzegania prawa, przestrzegania zasad demokracji. Chcemy, żeby ten audyt był pełen. No i jak tylko poznamy jego wyniki, przedstawimy opinii publicznej.
No czas rzeczywiście bardzo szybko goni. Terminy bardzo ambitne. Sprawa, którą chciałbym podjąć, to także sprawa budżetu i finansowania polskiej armii, resortu Ministerstwa Obrony Narodowej. Platforma Obywatelska nie tak dawno zacierała ręce i mówiła, że Ministerstwo Obrony Narodowej przyłapała na gorącym uczynku, bo państwo pozwoliliście przenieść środki z resortu w zmianach w budżetu na rok następny na inne cele działania rządu pani premier Beaty Szydło.
Tak, rzeczywiście tak jest, tylko że część wydatkowanych pieniędzy, czy może inaczej, bardzo dużo planów, które zostały ogłoszone, nie zostały w żadnym wypadku zrealizowane. No przykładem są Caracale. I jest tak, że te pieniądze nieprzekazane, nie zrealizowane w innych celach czy funduszach, po prostu przepadają i ich nie ma. W związku z powyższym taka zapadła decyzja, że mają być przekazane, na Radzie Ministrów mają być przekazane pieniądze na konkretny cel, no to tak to jest realizowane. Przy czym my też szukamy oszczędności w innych wymiarach. No na przykład minister podjął decyzję o obcięciu bardzo wysokich nagród dla poszczególnych pracowników, tylko po to, żeby znaleźć pieniądze na obronę terytorialną. Więc na przykład przenosimy też na to. Jakby cały czas teraz trwają prace nad poprawkami do przedłożonego projektu budżetu, bo tak mi obrona terytorialna, szacujemy, że to będzie te pierwsze trzy brygady, to jest ponad 300 milionów złotych, więc będziemy to przesuwać. Natomiast nie ma tutaj żadnego konfliktu prawnego, więc...
Czyli nie uszczuplacie państwo dofinansowania na rzecz polskiej armii, to zapowiadanie w kampanii pani premier Beaty Szydło?
Nie, w ogóle to nie jest tak, że my uszczuplamy. Znaczy, jakby w obecnym budżecie, rok 2015, który nam się za moment kończy, po prostu kończą się te pieniądze, które są, mnóstwo rzeczy, które zapowiadała Platforma, nie zostały zrealizowane. Znaczy, te pieniądze nie mają nawet gdzie wyjść, no bo nie ma nawet, przykład no właśnie programu Wisła. Tam nie było nawet jednej rozmowy prawdopodobnie z jakimkolwiek przedstawicielem jakiejkolwiek firmy, która się zajmuje obroną.
A środki zarezerwowane.
No więc mogą przepaść. No i po co tak? Skoro my rozdzielimy tam, gdzie potrzebujemy na przyszły rok, typu właśnie obrona terytorialna i jeszcze zostają, no to oddajemy dla kogoś, kto jeszcze może je teraz realizować. Natomiast nie uszczuplamy, wręcz odwrotnie, będziemy robili wszystko, żeby jak najwięcej pieniędzy wydać na modernizację polskiej armii. Ale to już jest budżet przyszłoroczny, na którym właśnie trwają prace. Dlatego prace wyglądają.
Panie pośle, niepokój uzasadniony polskich obywateli, ale nie tylko polskich obywateli, krajów członkowskich Unii Europejskiej, to wciąż napływające na nasz kontynent fale nielegalnych imigracji. To ogromne wyzwanie także dla naszego państwa.
Szanowny ojcze, szanowne państwo, to prawda. Należy, myślę, tutaj się bronić i bardzo dokładnie się przyglądać temu, co robi Unia Europejska. Mam nadzieję, że my jako Polska obronimy się przed napływem imigrantów, którzy nie są chrześcijanami. Myślę, że chrześcijan możemy do naszego kraju przyjmować, bo należy także pomagać tym ludziom, których zagrożone jest życie bądź zdrowie, ale myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy pomagać chrześcijanom i także sprowadzać repatriantów Polaków, którzy chcieliby przybyć do naszego kraju.
No bo to ogromne zaniedbania Polski wobec swoich rodaków będących chociażby za wschodnią granicą, których de facto Polska zostawiła i opuściła.
To prawda. Poprzedni rząd Platformy miał wielkie zaniedbania w tym względzie. My musimy to poprawić. Wielu Polaków właśnie ze wschodu oczekuje, chciałby przybyć do naszego kraju, chciałby tutaj żyć, rozwijać się z całymi rodzinami i to powinien być priorytet polskiego rządu. Także nie możemy się poddawać pod dyktat niektórych krajów Unii Europejskiej, którzy chcieliby narzucać nam jakieś sztuczne parytety w tym względzie.
Ja tylko, jeżeli mogę, chciałbym przypomnieć, że w drugim tygodniu urzędowania minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, porozmawiając oczywiście z panią premier Beatą Szydło, podpisał decyzję i polscy żołnierze mogli ściągnąć Polaków z Mariupola do ojczyzny. Przylecieli bezpiecznie, wylądowali. Już to jest ten pierwszy krok, który pokazujący, że to jest rząd, gdzie na pierwszym miejscu będą Polacy. Natomiast co do tego, co pan poseł mówił, ja myślę, że pomagać trzeba wszystkim, niezależnie od wiary. Natomiast niekoniecznie musimy ich przyjmować u siebie. Możemy paczki z pomocą humanitarną wysyłać. Po co konflikt wewnętrzny, zbrojny, bo to też trzeba powiedzieć, ściągać tutaj. Niech tam, skoro tam walczą, możemy wspierać oczywiście którąś ze stron humanitarnie czy w inny sposób, ale niekoniecznie, przepraszam, brać sobie ich na głowę, gdy nie możemy zapewnić bezpieczeństwa, gdy nie możemy ich ewidencjonować, gdy nie możemy w żaden sposób sprawdzać, co to są za ludzie, czy przecież zwróćmy uwagę
porzucone na te paszporty na granicach, prawda?
No tak, zwróćmy uwagę na te zamachy w Paryżu, przecież Francja, służby specjalne francuskie są naprawdę na wysokim poziomie, a mimo to doszło do tego, że kilku uzbrojonych mężczyzn, prawda, którzy mieli na sobie ładunki wybuchowe, mogli podejść pod stadion, na którym właśnie znajdował się prezydent Francji. I popełnić samobójstwo poprzez zdetonowanie tych ładunków, które mieli przy sobie. Więc
będziemy musieli także odbudowywać swój wizerunek na arenie europejskiej. Myślę o dwóch sprawach, mianowicie o tej dosyć przykrej, dotyczącej źle podjętej analizy tego, co dzieje się w Polsce obecnie, czyli haniebna wypowiedź pana Martina Schulza. To jedna sprawa, ale z drugiej strony też przypomnijmy sobie działania byłej pani premier Ewy Kopacz, która zdradziła kraje Grupy Wyszehradzkiej właśnie w temacie imigrantów. Może od tego rozpocznijmy.
No teraz w najbliższy czwartek minister Antoni Macierewicz weźmie udział w Pradze, w szczycie właśnie Grupy Wyszehradzkiej. Tam będzie reprezentował rząd polski, Ministerstwo Obrony Narodowej. Narodowej. A też ta dzisiejsza wypowiedź pana Martina Schulza no świetnie pokazuje, że mamy miesiąc takiego rządu w Polsce, który wreszcie stawia Polskę w takim miejscu na arenie międzynarodowej, także w Unii Europejskiej, w Europie, gdzie wreszcie mówimy jasnym głosem i no przepraszam, nie dajemy się. Znaczy dzisiaj każdy musi się zacząć z nami liczyć na Zachodzie. To dzisiejsze spotkanie na Ukrainie, w Kijowie z udziałem ministra obrony narodowej, gdzie zależało wszystkim tym państwom, żeby właśnie Polska wzięła w nim udział. To jest ten powrót, kiedy w 2008 roku prezydent Lech Kaczyński potrafił obronić Gruzję przed najazdem Rosji. Dzisiaj znowu jest ta sytuacja. My odbudowujemy naszą pozycję w regionie. To jest bardzo ważne. Ja się nie dziwię, że Martinowi Schulzowi się to nie podoba, że taką rolę dzisiaj Polska odgrywa. Ja mogę tylko zapewnić, że odgrywać będzie.
Jasny sygnał także na początku prezydentury. Pierwszym krajem, który odwiedził pan prezydent Andrzej Duda, to Estonia.
Dokładnie tak. To pokazuje właśnie, że zależy nam na tym, żebyśmy tutaj w regionie, to my byli tym, żeby to Polska była tym przywódcą, żebyśmy to my mogli połączyć te wszystkie kraje. To bardziej, że to nie jest tak, że mamy dzisiaj pewne i bezpieczne czasy. Jest wręcz odwrotnie. Musimy konsolidować tą współpracę. I w naszym regionie to my powinniśmy być liderem. I dzisiaj to jest tak ważne.
Co z pomysłem o stworzeniu europejskiej ochrony naszych granic wspólnych, jakichś sił, służb granicznych? Czy jest to pomysł dobry, czy chybiony przez Unię Europejską?
Znaczy, ja tutaj pewnie zgadzam się z ministrem Waszczykowskim. Znaczy, to już jest kolejna próba doprowadzenia takiej sytuacji, żeby służby zachodnie mogły w pełni dokonać inwigilacji obywateli. Ja myślę, to jakby jest w gestiach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale ja myślę, że rzeczywiście tutaj powinniśmy być temu przeciwni. Tym bardziej, że zwróćmy uwagę, niby na każdym kroku mamy tolerancję, pełną otwartość, ale przychodzi co do czego i Francuzi jednym podpisem zamknęli swoje granice, bo mamy do czynienia z niebezpieczeństwem. Dzisiaj chcą tworzyć, prawda, system pełnej kontroli. Naprawdę ja myślę, że każde państwo może sobie świetnie poradzić i raczej skupmy się na tym, jak doskonalić współpracę międzynarodową, wymianę informacji, a niekoniecznie próbujmy siebie nawzajem wszyscy inwigilować, bo to tylko doprowadzi do złej sytuacji, zwłaszcza po takich wypowiedziach decydentów, bo jednak Martin Schulz niewątpliwie jest jedną z ważniejszych postaci w Unii Europejskiej.
Grupa Schengen rozsypie się?
Nie wiem. Pytanie do ministra spraw zagranicznych. Aczkolwiek no, po takim pierwszym kroku Francuzów no, pokazuje to, że to jest chyba fikcja.
Panie pośle, co wymaga najszybszego uzdrowienia w polskiej armii, w polskiej obronności? Jakie powinny być te pierwsze, najważniejsze decyzje i kroki podejmowane przez nowy skład Ministerstwa Obrony Narodowej?
To, co tu już wspomniałem, szanowny ojcze, właśnie system kierowania i dowodzenia naszą obroną. To powinny być priorytety, ale także tu, co wspomniano odnośnie ustawy, na co oczekuje dużo żołnierzy w naszym wojsku, tak aby mogli dosłużyć do pełnego wieku emerytalnego, żeby nie byli zwalniani ze służby po 12 latach. Ci ludzie świetnie mogą dalej służyć naszemu krajowi, naszym obywatelom w wojsku. Także należy o to zadbać. Oczywiście prace nad budżetem Ministerstwa Obrony, także Komisja Obrony będzie w najbliższym czasie pracowała nad tym. Także myślę, że tych tematów jest dużo. Włącznie także z przyjrzeniem się właśnie temu, co się także wcześniej działo, przetargom, które się odbywały wcześniej w naszej armii. Bo my musimy iść do przodu. Tu jest wiele zadań, które czekają, aby zostały jak najszybciej rozwiązane.
Chciałbym zaprosić także Państwa do rozmów, do telefonicznego kontaktu razem z nami. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej. W studiu telewizji Trwam nasi goście. Pan Bartłomiej Misiewicz, szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej i pan Waldemar Andzel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna północna 56 657 0011, Polska południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla widzów i słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny: 56 657 0013 i 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Oraz dwa numery telefonów telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 300 i 536 600 400. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, jeszcze jeden ważny aspekt i ważna sprawa. To bardzo szybko dokonane zmiany w resorcie Ministerstwa Obrony Narodowej, ale także z poszczególnymi organami podległymi resortowi.
Proszę ojca, ale to jest kropelka w morzu potrzeb. Niestety fakt, że jakby pracując z ministrem Antonim Macierewiczem, można się przyzwyczaić do tego, że to jest bardzo intensywna praca. Ale już nasi współpracownicy w ministerstwie przyzwyczaili się, że wychodzimy najwcześniej około północy pierwszej i zaczynamy przed ósmą, więc to już jest duży plus. Fakt, zmiany są szybkie, aczkolwiek naprawdę wciąż jeszcze za małe, jest bardzo dużo rzeczy, które należy naprawiać jak najszybciej. Więc jakby każdego dnia minister podejmuje szereg przeróżnych decyzji, także personalnych, po to, żeby móc, bo to jest od najniższego poziomu, prawda, to jest jak są szkoleni żołnierze, ale także jeżeli chodzi
czyli
o kształcenie.
Akademia Obrony Narodowej.
Tak, także jeżeli chodzi o kształcenie żołnierzy, czyli właśnie Akademia Obrony Narodowej, na przykład Wojskowa Akademia Techniczna, ale zarządzanie wojskiem, poszczególne ćwiczenia, manewry, no i oczywiście funkcjonowanie ministerstwa, poszczególnych departamentów, wydziałów, akcji. Jest multum rzeczy, które Ministerstwo Obrony Narodowej robi, wykonuje w zasadzie każdego dnia, mnóstwo inicjatyw. Trzeba też powiedzieć, że oczywiście otrzymuje, organizacje proobronne otrzymują silne wsparcie od Ministerstwa Obrony Narodowej. Też warto wiedzieć, gdzie te pieniądze idą. Więc na każdym kroku, praktycznie każdy dzień, to jest dzień kilkudziesięciu przynajmniej decyzji.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy Ojca.
Ojcze, z uwagą przysłuchuję się właśnie rozmowom i dziękuję za nie, dziękuję. No, trzeba bardzo tak informować ludzi, pokazywać, co się dzieje dobrego i za to dziękuję, bo te media przeważającej części mętnego nurtu cały czas jedno tylko jakoś tak rozszerzają, epatują nas takim przemysłem nienawiści. Coś niesamowitego. Właściwie to wszystko jest źle. Wszystko jest źle. Tak. I kłamstwo na kłamstwie i kłamstwem popycha. To jest to. Ja chciałbym jedno tylko, ponieważ ojciec powiedział też o imigrantach. Wspomniał. Warto. Czytałem dzisiaj w nocy na jednym z portali. W tym momencie nie mogę tego znaleźć. Może to gdzieś już przesunęli zupełnie o tym, jak jest właśnie w Szwecji. Jak w Szwecji. Tak. Niezależnie od tego też czytam na jednym z portali, że były muzułmanie, mówi, uchodźcy przemycają dzieci i broń. Kochani, to jest też o co tu chodzi. Dziękujemy za to, że państwo tak myślicie dobrze o Polsce. Także o bezpieczeństwie Polski. To jest no, niezwykle ważne. To, co oni mówią gdzieś tam, to no, trzeba, my musimy dbać o Polskę, a nie, że gdzieś będą mówili w Unii Europejskiej i dyktowali, co my mamy robić. To jest nasza suwerenność i nie łudźmy się, że ktoś będzie za nas umierał, prawda? Jest taki właśnie, na jednym z portali był wywiad, właśnie czytałem dzisiaj w nocy, o tym, co stało się ze Szwecją. Coś niesamowitego. I Polka, która jest od 81 roku w Szwecji, tam pracuje, ona o tym wszystkim pisze. Mówi, dawniej się nie interesowała ani polityką, ani nie czytała wszystkiego, tylko tak praca. Jeżeli czytała, to, no to oficjalne rzeczy i widziała, jak teraz widzi, jaka była narracja, co oni mówili w tych mediach. To była taka poprawność polityczna i mówi, właściwie to już jest teraz przez to przyjmowanie wielu, że jest po Szwecji. Tak mówi, pisze o tym, o tych konsekwencjach takiego bezkrytycznego otwarcia granic i przyjmowania wszystkich i bardzo wielu. O tym chciałem powiedzieć i jeszcze raz dziękujemy za to, że ja dziękuję osobiście za to, że ten rząd myśli o bezpieczeństwie Polski i także w tej sprawie. Ja pamiętam, jak pan Kaczyński, Jarosław, pan premier Kaczyński, jak mówił w Sejmie, przestrzegał przed takim bezkrytycznym przyjmowaniem, jak oni szaleli. Tak. A jak oni szaleli wtedy, jak krytykowali, jak poniewierali we wszystkich mediach panem premierem Kaczyńskim. No. A tutaj proszę bardzo. Teraz już widzimy, już nawet Merkel zaczyna troszeczkę inaczej mówić. Może pod wpływem, może dlatego, że traci na poparciu, prawda, w Niemczech. Także właśnie to. Warto to odnaleźć, co ta Polka ze Szwecji pisze z własnego doświadczenia i warto to rozszerzać dalej. A tutaj dziękuję jeszcze raz za te informacje. Tym bardziej prosimy dalej o właściwe informacje, bo to, co wyprawiają, to jest jeden przemysł nienawiści i robienia wszystkiego, żeby w Polsce nic się nie udało. Żeby była kontynuacja grubej kreski, bo to wszystko stało się przez to, że grubą kreskę zrobili wtedy, gdy były te jakieś szanse o stanie wojennym, mimo że w jakiś sposób złamali tą solidarność. To nie była już później ta solidarność, która powstała w 80 roku. Ten wielki zryw, ponad 9 milionów Polaków zapisało się do Solidarności. Zniszczyli to i teraz no, kontynuacja jest w grubej kreski. Chcą koniecznie to zrobić. I mamy niebezpieczeństwa są z zewnątrz i wewnątrz. Z zewnątrz i wewnątrz. Dlatego o to bezpieczeństwo trzeba dbać wszyscy. Wszyscy. Ja widzę, jak dbać w tej chwili my wszyscy obywatele. Pierwsze wierzący modlitwa. Modlitwa, gorąca modlitwa o oddalenie tej nienawiści, tej produkcji nienawiści, kłamstwa. Ta nienawiść idzie aż do Unii Europejskiej i na nas wygadują. Jacyś tam pseudoredaktorzy w Niemczech się skarżą w mediach, inni w Unii Europejskiej. To tak jak targowica. Tak jak targowica. Oni, tak jak ci zdrajcy szli później, czy to w dawniejszej historii Polski, czy później w tej nowszej historii, to tak jak ci, którzy z Moskwą kolaborowali. To jest to coś z tego to jest. Także tym bardziej trzeba się modlić, ale i trzeba tłumaczyć ludziom i pokazywać właściwe informacje. Nie tylko z TVN-u, Gazety Wyborczej, TVP, Info czy Polsatu, bo to wszystko jest ta sama orkiestra, unisono grają, unisono a nie mówią o sukcesach, o tym, co rząd robi. Chociażby na przykład dzisiaj to, co było na konferencji prasowej z panem ministrem, panem premier, panem ministrem Szyszko, prawda? O tym sukcesie, który jest w Paryżu, wypracowali Polacy z panem ministrem na czele odnośnie CO2. Przecież to są miliardy euro, które by Polska musiała płacić to zaklepała, dlatego zgodził się na to poprzedni rząd, że na wszystko się zgadzali. Kosztem Polaków. No. I o tym cisza. Na konferencji prasowej były pytania zupełnie nie na ten. Ciągle tylko w kółko. Trybunał Konstytucyjny. A propos tego Trybunału, to radzę posłuchać, w internecie będą można znaleźć przemówienia wczorajszego pana Andrzeja Gwiazdy. On tam też to powiedział. Co to jest? O co tu chodzi? Prawda? Także my musimy patrzeć szerzej i wiedzieć, że wolność trzeba ciągle zdobywać. Jak powiedział pan Andrzej Gwiazda, cały czas trwa walka o wolność. Cały czas. I to jest apel do wszystkich rodaków, do tych, którzy myślą poprawnie i zależy im na tym dziedzictwie, któremu najmie Polska. To tyle. I jeszcze raz dzięki za pracę nad bezpieczeństwem. Ale jest bezpieczeństwo od wewnątrz też zagrożone. Eskalują nienawiść. Budzą śpiącego tygrysa, budzą, kłamią, napuszczają jednego na drugiego. I tu są te media, potężne media i również TVP utrzymywane przez wszystkich Polaków, bo przecież to jest takie medium. Tak, i za nasze pieniądze wszystkich wciskają nam kłamstwo i nienawiść. Tak, także to jest dramatyczne. Tym bardziej wszyscy bierzmy się do roboty i do modlitwy. Bóg zapłać.
Dziękujemy serdecznie. Bóg zapłać. Mówił do nas dyrektor i założyciel Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Drodzy panowie, bezpieczeństwo i te zagrożenia wewnętrzne, o nich też wspomnieliśmy, to podjudzanie narodu polskiego, nieprzekazywanie informacji, kłamstwo, marginalizowanie informacji o sprawach bardzo ważnych dotyczących ojczyzny. No i powrócił także ten wątek dotyczący imigrantów. Wiemy doskonale, że w Szwecji są już takie dzielnice, enklawy, do których nawet policja boi się wejść.
Rzeczywiście tak jest, dlatego tym bardziej należy podziękować ojcu dyrektorowi, ojcu redaktorystom, że są takie miejsca właśnie jak Telewizja Trwam, jak Radio Maryja, gdzie można tą prawdę przekazywać i to, co naprawdę się dzieje. No, dzisiaj doszło do tego, że dawna władza, bo to chyba tak trzeba powiedzieć, no boi się rozstać z tymi wszystkimi przywilejami, z tym wszystkim, co sobie poukładali. To świetnie widać na przykładzie także Ministerstwa Obrony Narodowej, jak to wtedy funkcjonowało. Jak będzie już wynik tego audytu, bo to teraz jakieś szczegóły, o których nawet nie ma sensu mówić już całościowo, trzeba to będzie pokazać, jak to było, jak to szło, to będzie można to świetnie zobaczyć. I dlatego
no i przypuszczam, że nie będzie chodzić tylko o gęsiarkę.
Tak, no, niestety nie tylko. Ale to ja myślę, że minister Macierewicz już to jasno zapowiedział, że jeżeli tylko będzie jakiekolwiek miejsce, gdzie było łamane prawo, czy były, no, mamy do czynienia z niegospodarnością, ze złym wydatkowaniem pieniędzy, będą kierowane sprawy do prokuratury, do sądu. Nie będziemy tego tak zostawiać, bo to jest oczywiście podnoszenie ręki na takie rzeczy. To jest podnoszenie ręki także na państwo polskie. Dlatego nie dziwmy się, że to jest jeden wielki układ, także ta wypowiedź dzisiaj Martina Schulza. To jest po prostu obrona tego wspólnego układu. A to, co się dzieje w Szwecji, no tak się właśnie kończy polityka multikulti. Tak to właśnie wygląda. Dzisiaj w Polsce średnio mamy na rodzinę jedno dziecko. W państwach, gdzie króluje islam, mówimy o 8-10 dzieci. To jest oczywiste, że wpuszczenie imigrantów to jest momentalne zalanie islamem. Nie możemy do tego doprowadzić. To jest zupełnie inna kultura, inna tradycja, inne korzenie. My dzisiaj musimy wrócić, to jest też także ważne, to ja wychodzę troszeczkę poza swoje kompetencje jako rzecznika prasowego MON-u, ale edukacja młodzieży. To jest coś, minister Macierewicz powołał w resorcie podsekretarza stanu, który ma się zająć wyłącznie kwestią kultury i wychowania, nauki. To jest ważne, żeby dzisiaj wychowywać młodzież w duchu patriotyzmu. My dzisiaj tworzymy elitę państwa, kiedyś elitę państwa, która przecież przejmie stery w Polsce. A oni tak naprawdę mają decydować o przyszłości Polski, nie znając własnych korzeni, nie znając własnej przyszłości. Nie wiedząc nic o swoich bohaterach, o swojej historii. Właśnie tej trudnej historii Polski. Przecież ten okres, kiedy 123 lata nie było Polski na mapach świata. Ale przetrwaliśmy ze względu na kulturę, tradycję, na to, że jednak ten duch narodu nie umarł. Dzisiaj jest ważne, żeby doprowadzić znowu do tego, żebyśmy mieli w Polsce elitę.
Dzisiaj w szkole średniej, w programie nauczania tej dramatycznej sytuacji, jakim był stan wojenny, bardzo bolesna karta historii naszej ojczyzny, poświęcone jest 45 minut, czyli jedna godzina lekcyjna, więc jeżeli młody człowiek jest nieobecny na tej lekcji, to także, panie pośle, jaka ogromna luka w jego świadomości, tym wychowaniu patriotycznym.
To prawda, ojcze, szanowny ojcze. Mam nadzieję, że to się zmieni, że w tym kierunku też pójdą prace rządu, parlamentu polskiego, że to się wszystko zmieni w naszej ojczyźnie, że młodzież będzie się mogła uczyć o współczesnej historii. Zaniedbania pod tym względem przez ostatnie lata są olbrzymie. Wszyscy to widzimy, jak wielu młodych ludzi nie wie o naszych patriotach, jak nie wie o rotmistrzu Pileckim, o Ince Danucie Siedzikównej. Także trzeba tego wszystkiego przypilnować, aby polska młodzież mogła mieć dostęp jak najszerszy i prawdziwy o polskiej historii, szczególnie właśnie tej najnowszej. Myślę, że o tym wszystkim pójdzie to wszystko w bardzo dobrym kierunku i widać już tutaj właśnie działania tego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości.
No i konieczność także przekazywania informacji, podejmowania z różnego rodzaju środowiskami, ale także z tymi ludźmi, których spotykamy, dialogu na argumenty bardzo merytorycznego o tych sprawach, które w Polsce się dzieją, które toczą się przed naszymi oczyma, które przecież w sposób tak wypaczony przez media i publiczne, i telewizyjne, i liberalne są społeczeństwu przekazywane. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, Jacek, Pani się kłania.
Szczęść Boże, Panie Jacku, bardzo proszę.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, jak i panów z Prawa i Sprawiedliwości. I pomimo tego, iż nie jestem wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, z dużą sympatią i uwagą przyglądam się działaniom panów. Również się modlę za was, panowie. Trzymam kciuki. Ale mam pytania. Ja się oczywiście zgadzam, nie chcę tutaj mówić z tym, z czym się zgadzam z państwem, z panami, ale mam takie pytania. Obronność narodowa. Czy nie warto by było się zastanowić nad ułatwieniem dostępności do broni dla obywateli? Ja rozumiem obrona narodowa, ale żeby obywatele mogli również tą broń posiadać w domu. To jest niezbywalne prawo człowieka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak to z naszej cywilizacji łacińskiej wynika. Drugie pytanie, jest ustawa numer 1066, która jest bodajże podpisana na pewno przez byłego pana prezydenta, a uchwalona przez były już przeszły Sejm, który na szczęście odszedł do historii, ale która zezwala na ściągnięcie obcych sił policyjnych, o ile mnie pamięć nie myli, żeby tu mieć ewentualne rozruchy w Polsce. Czy panowie jako formacja, która w tej chwili przejęła odpowiedzialność za naszą kochaną, jedyną ojczyznę, tą ziemską, nie myślicie, żeby tą ustawę odesłać tam, gdzie ona należy, czyli do śmietnika? No i właściwie czekam teraz na wasze ruchy w tym kierunku, bo uważam, że tak mi się wydaje, że te dwie sprawy w obecnej sytuacji, gdzie właściwie mamy tą trzecią wojnę światową, na szczęście obok, daleko od granic naszych, obok granic na Ukrainie też coś tam się dzieje, trzeba się z tym liczyć, że po prostu też społeczeństwo, a my jako Polacy jesteśmy najbardziej rozbrojonym społeczeństwem w Europie. Jeszcze mam, jeżeli mogę jeszcze chwilkę czasu zająć, to jeszcze mam jedną uwagę. Anglicy zwykli mawiać, że państwo czy państwa nie mają przyjaciół, mają tylko interesy. Ja nie byłbym tak, ja bym tak bardzo radośnie nie witał was na terenie naszego kraju, bo to różnie może być z Amerykanami. Oni niestety też prowadzą swoją politykę, co widzimy, a efekty tej polityki widzimy na Bliskim Wschodzie. To jest jakby to każdy, kto trochę widzi, to widzi. A druga sprawa, nie chciałbym, żebyśmy my zostali wysłani przez tychże naszych sojuszników na ich fronty. I to tyle. Pozdrawiam serdecznie.
Panie Jaszku, bardzo dziękujemy. Już to przekazujemy głos naszym gościom. Trzy sprawy. Drodzy panowie, dostęp do broni, wsparcie sił zagranicznych w ramach struktur Unii Europejskiej odnośnie przeciwdziałania różnego rodzaju działaniom podejmowanym na terenie kraju członkowskiego, no i bazy NATO na terenie Polski.
Proszę ojca, szanowny panie Jacku.
Panie Jacku.
Jeżeli chodzi o sprawę pierwszą, czyli dostęp do broni, no to oczywiście nie jest możliwe od razu. Wymaga to jednak wielu rozwiązań systemowych w Polsce. Zwróćmy uwagę, że dzisiaj gdybyśmy wprowadzili od razu powszechny dostęp do broni, to przede wszystkim wszystkie magazyny wykupiliby gangsterzy. A policja na przykład dzisiaj nie ma możliwości używania broni przy przeróżnych zgromadzeniach, kiedy istnieje rzeczywiste zagrożenie. Bo wymaga to wielu zgód, niezgód. To jest także problem z tak zwanym strzałem snajperskim, etc., etc. Dopiero przy rozwiązaniu systemowym, gdzie można zapewnić każdemu nie tylko dostęp do broni, ale też zwykłemu obywatelowi na ulicy jakby bezpieczeństwo przy tym, że każdy dostęp do broni ma. Natomiast nikt nie mówi nie w tej sprawie i jakby to jest bardzo, bardzo serio brane pod uwagę. No jeżeli chodzi o sprawę drugą, to jest bezpośrednio sprawa dotycząca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzeczywiście takie prawo zostało wprowadzone przez poprzednią ekipę i rzeczywiście postulował to prezydent Bronisław Komorowski. Zakłada ta ustawa, że już na poziomie komendanta wojewódzkiego policji w przypadku zagrożenia, czyli załóżmy prostej demonstracji, manifestacji pokojowej w jakimś celu, tak jak na przykład
marsz niepodległości, chociażby
marsz niepodległości, to już komendant województwa może poprosić na przykład Niemców dokładnie o to, żeby przysłali załóżmy 1000 funkcjonariuszy policji do obrony tego marszu, czy osób, które skandują przeciwko marszowi. W Polsce to, jak wiemy, różnie bywało w tej sprawie. Więc to oczywiście jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale jestem przekonany, Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno krytykowało tą ustawę, bo to jednak to jest po prostu bezprawie w stosunku do Polaków. To jest także naruszenie w pewnym sensie naszej suwerenności, no bo niby z jakiej racji? To nie jesteśmy w żadnym koalicji, czy nie jesteśmy jakby pod państwem w stosunku do Niemiec, Francuzów czy innych państw, żebyśmy mieli w takich sytuacjach prosić o nich o pomoc. To manifestacje pokojowe, jakie mają miejsce w Polsce. Policja jest w stanie je zabezpieczać i to policja nie ma być do tego, że manifestacje rozpędzać pokojową, tylko do tego, żeby chronić już.
I panie pośle, bazy NATO w Polsce to pomoc czy zagrożenie? To ten ostatni wątek, który poruszył pan Jacek.
Szanowny ojcze, szanowny panie Jacku, z częścią opinii się zgadzam, ale uważam to, co już powiedziałem, że oczywiście w pierwszej kolejności powinniśmy liczyć na bezpieczeństwo i obronność naszego kraju, ale musimy współpracować z NATO. I bazy natowskie w naszym kraju poprawiłyby stan bezpieczeństwa naszego kraju. Tutaj jest i moje stanowisko, i stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w tym względzie od wielu lat było jednoznaczne. Poprzedni rząd właściwie nic nie robił w tym względzie, niewiele się upominał. Dopiero niedawno była ratyfikowana w parlamencie umowa o powstaniu bazy rakietowej w Redzikowie. Tak naprawdę myślę, że te bazy poprawią bezpieczeństwo naszego kraju i naszych obywateli, ale oczywiście w pierwszej kolejności musimy myśleć o obronności, o postawieniu na obronność i na wojsko naszego Wojska Polskiego, naszej armii.
Swoją obronność wspierać, sojusze pielęgnować, czyli mamy remedium. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Pozdrawiam, panie Tadeuszu.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam również. Ja myślę, że już obecna sytuacja, jaką mamy w kraju po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę, pokazuje, że strategiczną rzeczą, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby mieć po prostu na gruncie dostępu informacji dla mieszkańców, dla nas Polaków, po prostu aby był rzetelny przekaz tego, co po prostu rząd wypracowuje tego, co jest dokonywane, relacjonowania rzeczy, które są wykonywane po prostu w ramach pracy poszczególnych ministerstw i nawet samego pana prezydenta. I myślę, że ten obecny stan, ten zniekształcony przekaz, który po prostu obecne media dokonują, myślę, że bardzo istotnym jest to, żeby ta reorganizacja państwowej telewizji, żeby ona po prostu miała jak najbardziej wymiar taki właśnie, który będzie którego efektem będzie właśnie to, żeby właśnie telewizja mogła i chciała wykonywać po prostu te zadania takie państwowotwórcze, kulturotwórcze, które by jednoczyły Polaków. I myślę, że nie wiem, czy do końca może tak to jest w planach, żeby tak to właśnie, żeby co do pracy rządu to przebiegał ten przekaz. Ale czy nie należałoby się właśnie zastanowić nad tym, jak ja już tak w sumie już kiedyś podałem ten pomysł, zresztą to kiedyś zasłyszany z Radia Maryja, jak kiedyś jedna z pań chyba z Kanady zatelefonowała sygnalizując, że w Kanadzie jest telewizja państwowa, czyli po prostu w tym sensie jeden kanał telewizyjny, który jest takim kanałem po prostu przez rząd, co rozumiem, pilotowanym, który pokazuje to, co faktycznie się dzieje. Ja myślę, czy nie byłoby to właśnie wartym zastanowienia, żeby w ramach tej reorganizacji telewizji polskiej, mediów publicznych, żeby o czymś takim pomyśleć. Dziękuję uprzejmie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję serdecznie, panie Tadeuszu. Panowie, powracamy do spraw dotyczących funkcjonowania mediów w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość także zakłada, iż jedną z tych najbliższych projektów ustaw to będzie także ustawa medialna i przywrócenie charakteru narodowego mediom publicznym w Polsce, panie pośle.
Szanowny ojcze, zgadzam się całkowicie z tą opinią tutaj przedstawioną. To powinien być priorytet naszego rządu. Musi być dostęp obywateli do rzetelnej informacji. Na dzień dzisiejszy tą rzetelną informację przedstawia tylko Telewizja Trwam i Radio Maryja. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie to się zmieni i to będzie priorytet i rządu, i priorytetem to będzie dla polskiego parlamentu, dla polskiego Sejmu, dla polskiego Senatu. Także myślę, że w najbliższym czasie to się zmieni i się poprawi tak, aby obywatele mogli dostać rzetelną informację, przynajmniej ze strony mediów publicznych. Niestety, pewnie nie wszystkie media w przyszłości będą podawały tą informację, ale mam nadzieję, że się będą także zmieniały.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Ojciec Tadeusz Rydzyk jeszcze raz, niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze dziewica. Otóż jeszcze w związku z tym, co powiedział pan Tadeusz przed chwilą, właśnie media, kochani, czytam też, znalazłem też na jednym z portali, otóż niemiecka prasa bezczelnie kłamie w sprawie demonstracji w Polsce. Ale co, Die Zeit to jedna z najbardziej poczytnych lewicowych niemieckich gazet. Od niedawna, proszę zauważyć, od niedawna na jej łamach bloga prowadzą 3 dziennikarze Gazety Wyborczej. Ich zadaniem jest przedstawianie Polski pod rządami PiS w jak najgorszym świetle, tak by w całej Europie wyrobiono sobie obraz faszyzmu postępującego rzekomo nad Wisłą. Zobaczcie, co robią nie tylko w Polsce, ale rozszerzają to na Europę i chcą naoderać dobre imię i mobilizują siły przeciwko Polsce, przeciwko temu, co się dzieje. A więc gruba kreska nie z tej ziemi. Tak, kontynuacja tego. Najnowsze wiadomości też o Trybunale Konstytucyjnym, chociażby o demonstracjach. Na przykład Niemcy dowiadują się, że w demonstracji KOD szło 50 tysięcy osób. W rzeczywistości może 15 do 20, a w demonstracji 13 grudnia 20 tysięcy osób. W rzeczywistości minimum przynajmniej 40-45 tysięcy. Tak podaje tutaj ten właśnie. A druga sprawa, co mówiłem o tej Szwecji, o tych islamistach i tak dalej, tej kulturze niepolskiej, warto znaleźć Polka ze Szwecji. Ona już jest tam 34 lata i również w urzędzie imigracyjnym od iluś lat pracuje. Mówi, Szwecja skazana jest na zagładę. I właśnie dlaczego? Z tej racji. Z racji przyjmowania jakoś tak bezkrytycznie przez, no, zresztą mądremu dość. I dlatego warto, polityka informacyjna, informacja ma być, a nie deformacja. Informacja, a tu jest permanentnie deformacja, to jest coś strasznego. Ja się też obawiam o to, o Polskę, bo ta szerzona nienawiść, kłamstwo, przekraczanie wszelkich granic z tamtej strony. Jedna z partii, która jest teraz w Sejmie, to uważam, że gorsza od ruchu Palikota. Jeszcze gorsza. Tam nie przynoszą takich akcesoriów, ale w pięknych krawatach i to, co robią, to jest coś. Trzeba by się zapytać na przykład, skąd wzięli pieniądze na kampanię, prawda? I też będziemy. A to wiadomo, trzeba znaleźć. I tak dalej. Ja dlaczego to mówię? Bo ludzie, zastanówmy się, Polskę mamy jedną. Jeżeli jest coś, jakikolwiek konflikt, to w normalnej rodzinie załatwia się w domu. Nie biega się po sąsiadach, nie angażuje małżeństwo, nie angażuje w to dzieci, tylko sami sobie rozmawiają w cztery oczy i rozwiązują problemy. A nie eskalacja nienawiści, kłamstwa i tak dalej, to co się dzieje. To są antypolskie działania, mówię. I właśnie Gazeta Wyborcza, czytam na tym, właśnie idą do Decide i tam pracują. To jest to. Więcej takich mamy w Polsce ludzi. Dziękuję serdecznie. Nie tylko w sferze informacji, ale polityki. Dziękuję.
Dziękuję, ojcze. No, typowa medialna agentura i działanie przeciwko Polsce. Także Platforma wylewa łzy w rękawy działaczy Parlamentu Europejskiego. Debata dotycząca tak zwanego zamachu na Trybunał Konstytucyjny ma się jednak, zapowiada ją pan Martin Schulz, odbyć na forum Parlamentu Europejskiego. No i do tego te przekazy chociażby statystyczne, zmanipulowane, które docierają także do opinii międzynarodowej. Jakże różne pomiędzy ratuszem chociażby i policją odnośnie liczby uczestników marszu sobotniego i marszu wczorajszego.
No tak, oczywiście, no to jest, to właśnie tak zachowują się ludzie, którzy właśnie tracą wszystko. Nie wiem, byli przekonani, że albo przyjdziemy i w sensie nowa władza i zostawimy to rozgrabianie Polski dalej i jakby mówienie, że wszystko jest w porządku, wszystko jest okej, okay, nie grozi nam żadne zagrożenie, przyjmijmy uchodźców, dostaniemy na nich pieniądze, imigrantów, jest wszystko w porządku. A tu się dzieje coś zupełnie innego. Od pierwszego dnia, no, ja mogę powiedzieć na przykładzie Ministerstwa Obrony Narodowej, już 16 listopada minister przejął resort, na następny dzień zostali powołani wiceministrowie, ale pierwsze decyzje, już nawet personalne, chociażby zmiana na stanowisku rektora Akademii Obrony Narodowej, nastąpiła w dniu 16 listopada. Oczywiście w jednym z tych mediów, o których ojciec dyrektor tutaj nazwę wymieniał, pojawiła się informacja, że pracujemy w środku nocy, męczymy ludzi, no ale tak jest w wojsku. Znaczy, wojsko pracuje 24 godziny na dobę, a nie od 8 do 16, bo tu chodzi o bezpieczeństwo państwa. I to dzisiaj się zmienia. Ja myślę, że to jeszcze będzie moment, jak pokrzyczą, a potem już chyba przywykną, no bo...
I tworzone, no absurd, przy Gazecie Wyborczej środowiska Komitety Obrony Demokracji. To jest bardzo ciekawa nazwa.
No niech bronią swojej własnej, nie bronią swojej własnej demokracji. Szkoda tylko, że zapominają, jak sami demokrację na każdym kroku łamali. I na przykład kwestią inwigilacji, to co się pojawia. Przecież dzisiaj prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie inwigilacji dziennikarzy za czasów rządów Platformy i PSL.
Masowych
inwigilacji. Warto powiedzieć, że Polska jest tym krajem Unii Europejskiej, w którym było rokrocznie zakładanych ponad 2,5 miliona podsłuchów. no to, przepraszam, kogo posłuchiwano, jak nie obywateli? No przecież nie wydaje mi się, żeby wszyscy urzędnicy w Polsce nawzajem siebie posłuchiwali. I to było, to była sytuacja, gdzie my byliśmy w czołówce państw, które posłuchiwały, dokonywały tej inwigilacji. To nie jest łamanie demokracji? A to, że wybiera się sędziów tylko po to, żeby mogli zmieniać, przed upływem kadencji, tylko po to, żeby mieli zmieniać prawo demokratycznie wybranego rządu, który dostał od społeczeństwa mandat. Właśnie te wybory pokazują, komu Polacy powierzają władzę. To jest tak ważne. I dzisiaj przecież robiąc coś takiego stawia się przeciwko Polakom.
Pozostały nam dosłownie 2 minuty. Najważniejsze decyzje, które podejmie w najbliższym czasie minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz.
Myślę, że do końca tego roku jeszcze zostanie podjęta decyzja w sprawie powołania na nowo Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która zajmie się na nowo zbadaniem przyczyny katastrofy smoleńskiej. Przede wszystkim chyba będzie tą komisją, która wreszcie zrobi to w sposób rzetelny, obiektywny i taki, żebyśmy poznali prawdę. My nie chcemy powtarzać tego, co robili poprzednicy, żeby się tutaj kłócić i robić coś pod z góry założoną tezę. Będzie to zespół ekspertów uznanych na całym świecie, którzy będą musieli rozpocząć tę pracę minimum od momentu przetargu na remont Tupolewa. To jest oczywiście złożenie projektów o kwestii 12 lat służby, projektów zmian i ujednolicenia armii. Bez tego nic nie zrobimy. No i oczywiście kwestia rozmów na temat modernizacji polskiej armii. To jest nie tylko kwestia rozstrzygnięcia przetargu na Caracale czy na systemu przeciwrakietowego, ale także szeregu innych.
Priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej. W studiu Telewizji TVN rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, z panem Bartłomiejem Misiewiczem, szefem gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, rzecznikiem prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. I z panem Waldemarem Andzelem, zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję.
Dziękuję także państwu, widzom Telewizji TVN i słuchaczom Radia Maryja.